Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Co tydzień o tej porze prezentujemy Państwu działalność organizacji pozarządowych. Dziś moim gościem jest pani Aleksandra Toczydłowska, rzecznik Caritasu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rok 2017 za wami, a to pewnie taki też czas na różnego rodzaju podsumowania. Robiliście to już na pewno w różnej formie. Spróbujmy dzisiaj między innymi o tym porozmawiać. Jaki był to rok?
Trudny i dobry. Trudny ze względu na problemy, z jakimi mierzyliśmy się w kontekście walki, dosłownie walki o ośrodek Metanoia, o ośrodek dla uzależnionej młodzieży w Czarnej Białostockiej, a dobry dlatego, że tę walkę udało się wygrać i że ta Metanoia, mamy pewność, że z nami zostanie, że będzie działała, a prawdopodobnie w nowej formie, czyli już odremontowana będzie od przyszłego roku szkolnego, czyli jeszcze tego lata uda nam się ten remont zakończyć. No i szereg pozostałych akcji, które nam się udało albo podsumować sukcesem, zakończyć sukcesem, albo kontynuować, albo nawet rozpocząć, jak projekt Arka chociażby w Supraślu, czyli taki dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
To może zatrzymajmy się na chwilę przy ośrodku Metanoia, miejscu, o którym często mówimy przy okazji bardzo różnych działań. Powiedziała pani o tym, iż jest już wyznaczony swego rodzaju termin zakończenia tej inwestycji. To rzeczywiście brzmi optymistycznie, bo do tej pory często słyszeliśmy, że to wszystko będzie zależało od pieniędzy, od ilości pieniędzy, jakie uda się zebrać.
Te pieniądze, które są nam potrzebne na wyremontowanie ośrodka, mamy zabezpieczone. I to jest ta najlepsza informacja, co oczywiście nie jest zależne od nas, tylko od państwa, którzy nas wspierają. Choćby od każdego grosza, który państwo dorzucili do akcji Kilometry Dobra, bo zebraliśmy aż 274 tysiące. I ta kwota, która pozwoliła nam po pierwsze utrzymać tytuł Mistrza Świata Dobroci, po drugie wpłynęła po prostu na konto Caritas jako kwota przeznaczona na remont Metanoi. A więc pieniądze na stan surowy, co jest dla nas na tę chwilę najważniejsze, są. I o to się już ani my, ani państwo w 100% nie musimy martwić. Zobaczymy, co potem. Jak już trzeba będzie oczywiście ośrodek doposażać, mogą pojawić się problemy, ale myślę, że to już w zasadzie nie kłopot.
A co stanie się w momencie, kiedy ten ośrodek zostanie wyremontowany, ta inwestycja zostanie zakończona? On oczywiście nadal będzie potrzebował środków na funkcjonowanie.
My działamy na zasadzie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc ośrodek jako placówka sama w sobie jest zabezpieczony. Te koszty już w wyremontowanym budynku nie będą tak ogromne. My bez problemu, skoro utrzymywaliśmy budynek w poprzedniej postaci, tym łatwiej utrzymamy budynek już wyremontowany. Przy okazji zyskujemy dwa w jednym, bo obok został dostosowany budynek, w którym młodzież mieszka teraz. Skoro został dostosowany, młodzież się z niego w przyszłym roku wyprowadzi, to zostaje budynek w dobrej kondycji. To znaczy, że będą mogli ludzie z zewnątrz do niego przyjeżdżać. Planujemy, że będzie tam takie centrum szkoleniowo-rekolekcyjne. Więc zyskujemy tak naprawdę dwa budynki.
Kolejną akcją, o której bardzo często mówiliśmy w 2017 roku, są słynne Kilometry Dobra. To była taka akcja, która za każdym razem budziła mnóstwo emocji, bo była to też swego rodzaju rywalizacja. Jak patrzycie na to z punktu widzenia ostatnich 12 miesięcy?
Jesteśmy dumni i szczęśliwi. Przede wszystkim mieszkańcy województwa podlaskiego nie zawiedli, nie tylko mieszkańcy województwa podlaskiego, bo w zasadzie skoro pieniądze można było przekazywać przez internet, to wiemy, że te wpłaty były do nas kierowane z całej Polski. Chyba właśnie ze względu na to, że Kilometry Dobra w Białymstoku wspierają Metanoję i po prostu ludzie wierzą w ten ośrodek i wierzą w jego ideę. Więc to ta kolejna cegiełka, która pozwoliła uratować ten ośrodek.
Przeliczaliśmy niejednokrotnie te monety, te złotówki na metry i kilometry. Tak. Czy sprawdzaliście, jakie odległości udało się pokonać?
Musiałabym to teraz przeliczyć. Nie pamiętam. 274 tysiące pewnie trzeba by było podzielić na metry. No, nie mam przy sobie kalkulatora, to mi w tym momencie nie wyjdzie.
Ale satysfakcja, jak rozumiem, jest pełna.
O, jeszcze dłuższa niż te, większa niż te kilometry.
Czy to oznacza, że wszystkie pieniądze razem wzięte. Tego typu akcje będą cykliczne nadal i te Kilometry Dobra pojawią się w 2018?
Tak, jesteśmy już po rozmowach z tak zwaną centralą i zdecydowanie już nie na Metanoję pewnie, może raczej na cele jakieś statutowe. Jeszcze tego nie przedyskutowaliśmy, bo do Kilometrów Dobra jeszcze prawie pół roku, ale na pewno w akcji i w tym roku weźmiemy udział i mamy nadzieję, że nadal będziemy mistrzami świata.
A jak ma się projekt Arka? Dom w Supraślu dla dorosłych z niepełnosprawnością to też spore wyzwanie.
To sprawa rozwojowa. i ma się bardzo dobrze. Raz w miesiącu na razie przyjeżdżają osoby niepełnosprawne intelektualnie, tych osób jest 8. Przyjeżdżają do Supraśla raz w miesiącu na weekend, żeby się z tym miejscem i z sobą nawzajem oswoić. Chodzi o to, żeby stworzyć naprawdę dom, czyli żeby osoby niepełnosprawne intelektualnie mogły zamieszkać samodzielnie, a obok tych 8 osób dodatkowe 8, które będą sprawowały funkcje ich opiekunów, przyjaciół. To są osoby, które bardzo często rezygnują z życia prywatnego. To są ludzie, którzy pracują w Białymstoku, a tam będą mieszkać, żeby razem z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie choćby jeść obiady i kolacje, pomagać im w codziennych obowiązkach i będą jeździły do Białegostoku do pracy. Ale są też osoby, które tam zostaną i to będzie ich praca. Przebywanie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Chyba największą radość z tego mają rodzice tych osób, bo to są osoby niepełnosprawne intelektualnie, które będą mieszkały w Arce, w Supraślu, to są ludzie pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Więc ludzie dorośli, a jednak niepełnosprawni, więc czasami są jak duże dzieci. I ludzie, których rodzice są już podeszli wiekowo. Niektórzy są na tyle schorowani, że jest im coraz trudniej się tymi swoimi dorosłymi dziećmi opiekować. A niektórzy liczą się z tym, że niedługo odejdą. To brutalne, ale taka jest prawda. I oni chcą, żeby ich dzieci, chociaż są dorosłe, miały ten swój kąt i nie były same do końca życia.
Skoro mówimy o dzieciach, to prowadzicie też działalność, która niejako dotyka uzdolnionej młodzieży.
Tak, to są stypendia. W tym roku szkolnym 2017-2018 nawet takie stypendia są dwa. Do tej pory był tylko jeden program Skrzydła dla młodzieży uzdolnionej, a w tym roku Caritas Polska uruchomiła swój własny program dodatkowy Dwa Talenty. Czyli oprócz 58 dzieci, które wspieramy, które są uzdolnione z rodzin ubogich, które chcemy wspierać, czy wyprawkami, czy tornistrami, czy po prostu jakimiś butami na WF. Z drugiej strony pojawiła się też opcja dla dzieci z takich rodzin, które mają jeden talent, które chciałyby rozwijać, ale rodzice nie mają takich możliwości. Czyli Caritas Polska przekazuje nam pieniądze, to są konkretne kwoty na to, aby uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych mogli na przykład jeździć na obozy sportowe, kupić sobie buty do biegania, buty do tańca, czy iść na przykład na dodatkowe zajęcia języka angielskiego, bo na przykład mają właśnie talent, jeżeli o zdolności takie lingwistyczne, językowe chodzi.
Duże jest zapotrzebowanie na tego typu działalność?
Duże. Dlatego tak mówię, że nasza działalność jest taka na wielu płaszczyznach, bo pomagamy i bezdomnym, i uczniom, i dzieciom, i matkom samotnym.
Ale pytam też o te dzieci uzdolnione, bo wydawałoby się mogło, że właściwie w każde dziecko można by zainwestować jakieś dodatkowe środki, by mogło się rozwijać w jakiejś dziedzinie. Więc pewnie musicie też dokonywać jakichś wyborów, ale też i pewnie to zapotrzebowanie z waszego oglądu sytuacji jest większe lub mniejsze.
To zapotrzebowanie i to w żaden sposób nie jest polityczne. Tak po prostu jest, że to zapotrzebowanie się nieco zmniejszyło, kiedy pojawił się program 500+, bo rodziców po prostu stać na takie podstawowe rzeczy. Kiedy ktoś ma już na jedzenie na co dzień, to jest w stanie być może też odłożyć na jakieś dodatkowe zajęcia. Ale te potrzeby nadal są. Może też dlatego, że te pokolenia najmłodsze mają coraz więcej możliwości. One chciałyby rozwijać skrzydła, bo chciałyby osiągać więcej, bo wiedzą, że można więcej.
To z pewnością wpływ między innymi cywilizacyjny.
Tak,
i dostępu
zdecydowanie.
Do wiedzy, do możliwości.
Dobry wpływ mają też relacje naszych koordynatorów tego programu Skrzydła z pedagogami, z opiekunami szkolnymi, bo to są ludzie, którzy są przy tych dzieciakach na co dzień. I nawet jeżeli rodzic nie poprosi o pomoc, to są na miejscu wychowawcy, pedagogowie, którzy wiedzą, że można się z nami skontaktować i sami sugerują, że są rodziny, z którymi może przydałoby się porozmawiać. Może warto je namówić, przecież taka pomoc nie kosztuje. Nie każdy po prostu ma odwagę, żeby o nią poprosić.
Są też takie akcje, które mają swoją wieloletnią tradycję, jak chociażby wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Co roku świece pojawiają się i są nabywane przez osoby, które chcą wesprzeć Caritas. Jak było w minionym roku?
Tych skarbonek były tysiące, nie skarbonek, przepraszam, świec były tysiące. Mówię o skarbonkach, bo w zasadzie 14 lutego już się zaczyna Wielki Post, więc też jałmużna wielkopostna i wtedy skarbonki.
To przejdziemy jeszcze sobie tak. I do tego.
Jak co roku była tego masa we wszystkich w zasadzie parafiach w archidiecezji białostockiej można było te świece dostać. Potem Wigilia, także dla ubogich, to kolejny etap chyba takiego świątecznego świętowania. No i za chwilę, i za chwilę ją można wielkopostne.
A jesteście zadowoleni z zaangażowania chociażby parafian, kiedy te świece trafiają na parafię i oni je kupują? Czy...
Nas cieszy to, że w wielu rodzinach świeca Caritas stała się tradycją. Że to... W wielu rodzinach jest też tak, że to nie tylko świeca Caritas, ale też świeca innych organizacji. I chyba najpiękniejsze jest to, że nie chodzi o to, żeby jakakolwiek świeca była, tylko tych świec może być kilka, ale każda wspiera jakieś konkretne dzieło. Więc nas cieszy to, że wiadomo, że w jedne święta, w te kilka dni taka świeca nie spłonie, się nie spali, a jednak w każde święta ludzie wracają i te świece Caritas kupują. Po prostu z takiego przywiązania do tradycji, chyba dlatego, że zdają sobie sprawę, że to są pieniądze przekazane choćby na dzieci, które potrzebują.
Czy Caritas pomaga także osobom indywidualnym, czy raczej tak. opiera się na takich działaniach w szerszym zakresie?
Nie, bardzo, bardzo wiele naszych działań jest skierowanych do osób indywidualnych, bo proszę pamiętać, że poza pomocą na przykład... Nie chcę, szukam słowa, którym mogłabym zastąpić słowa masowa. Pomagamy bezdomnym ogólnie, czyli jest na przykład punkt noclegownia dla kobiet i dla mężczyzn otwarty, dostępny dla każdego, ale są też miejsca jak dom matki i dziecka w Supraślu, jak rodzinny dom dziecka, gdzie pomagamy bardzo konkretnym przypadkom. Pomoc migrantom i uchodźcom to jest też zawsze pomoc tym ludziom, którzy po prostu przyjdą i powiedzą, że takiej pomocy potrzebują, nie mówiąc już o potrzebach, z którymi zwracają się wobec chorych nasi pracownicy, czyli stacje opieki. To już jest bardzo konkretna pomoc, bo pracownice, pielęgniarki środowiskowe, które pracują w archidiecezji, w naszych stacjach opieki, to są osoby, które odwiedzają chorych konkretnie w ich domach. I to jest pomoc bardzo spersonalizowana, dlatego my jesteśmy konkretnie w stanie określić, że pomogły ponad 11 tysiącom osób w zeszłym roku, bo to było tyle osób, które z tych wizyt skorzystały.
Kiedy mówimy o tych wszystkich akcjach i zaangażowaniu Caritasu, mówimy o Caritasie, ale tak naprawdę są to konkretni ludzie, którzy się angażują w tą działalność. Pewnie wielu z nich to są po prostu wolontariusze, którzy poświęcają swój czas, siły, często środki. Nie brakuje wam osób, które się angażują, chcą angażować w taką działalność?
Powiem tak, brakuje nam bardzo osób, i to chyba wynika jeszcze z takiej nieświadomości społeczeństwa, osób, które będą pomagały stale. To znaczy, że my lubimy się włączyć w pomoc okazjonalnie, od święta do święta.
Pomagamy zrywami.
Tak. To jest oczywiście też dobre. Tylko rzeczywiście brakuje nam osób, które przyjdą i powiedzą, jestem do waszej dyspozycji przez najbliższe 3 miesiące. Od tego możemy zacząć. Potem może ta osoba pokocha tę współpracę i powie, chcę zostać jeszcze z wami na kolejne pół roku albo i rok. Ale rzeczywiście takich osób jest zawsze za mało. Jest łatwiej w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, w okolicy wakacji zorganizować na tydzień na przykład, czy na te kilka dni wolontariuszy, ale kiedy potrzebujemy ludzi na cały rok, a teraz na przykład potrzebujemy takich ludzi w noclegowni dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza, to rzeczywiście jest kłopot. Po prostu musimy dzwonić po znajomych, pytać. Tych ludzi brakuje.
Czy wobec tego ci, którzy nas słyszą w tej chwili, a mają trochę wolnego czasu i mnóstwo ochoty, żeby się w taką działalność zaangażować, mogą się z wami na bieżąco kontaktować i
oczywiście,
pytać o taką
my zapraszamy.
Współpracę?
Zapraszamy. Od poniedziałku do piątku można zajrzeć do nas bezpośrednio na Warszawską 32. Tam jest Marzenka, odpowiedzialna za wolontariuszy, urocza, ciepła kobieta, która w zasadzie służy informacją, więc kto ma wątpliwość, jeżeli nie chce zadzwonić, może nawet po prostu zajechać, zapytać. Może coś tej osobie, która nas teraz słucha, przychodzi do głowy, czym mogłaby się z nami podzielić, jakimś talentem. My jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy, bo nie zawsze to jest wolontariusz, który wychodzi do osób potrzebujących. Czasami to są ludzie, którzy pomagają nam choćby w projektach graficznych. My takich rzeczy przecież też potrzebujemy, żeby dotrzeć szerzej.
Macie stronę internetową, tak, prawda, która też tak funkcjonuje. Na niej można też znaleźć sporo informacji. No i te wszystkie dane kontaktowe do Caritasu. To też pewnie robią jacyś ludzie, którzy muszą swój czas poświęcić.
Tak, i to robią w dużej mierze wolontariusze.
Wolontariat to jedno, ale potrzebujący to drugie. No więc wróćmy jeszcze do tych działań, które są przed wami, bo ten rok 2018 się właśnie rozpoczyna, a więc pewnie i zaczynają się kolejne projekty.
To, z czym ruszamy zawsze na początku roku, to jest kampania jednoprocentowa. Prosimy o przekazanie nam 1% podatku, dlatego że to w bardzo dużej mierze zasila nasz budżet. W zeszłym roku udało nam się zebrać 135 tysięcy i gro tej kwoty, duża część tej kwoty była przeznaczona na remont Metanoi, czyli ośrodka dla młodzieży uzależnionej, ale też na rzecz niby banalną, na autobus dla osób niepełnosprawnych, z których korzystają nasi podopieczni z warsztatu terapii zajęciowej w Mońkach. I to jest rzecz, która nam się wydaje drobna, a dla tych ludzi, którzy są niepełnosprawni, a codziennie chcą i muszą dojechać na zajęcia do Mońek, a są na przykład z miejscowości ościennych, to jest ratunek. Mamy po prostu swój własny autobus, który tych ludzi codziennie rano dowozi i potem po zajęciach odwozi ich do domu. Więc rzeczywiście to są takie bardzo wymierne pieniądze. No i poza tym kończymy Metanoję. Mamy nadzieję latem. Mamy też nadzieję, że już na święta Bożego Narodzenia, czyli do końca roku młodzieży uda się przenieść do nowego miejsca. I rozkręcamy Arkę. Chociaż rzeczywiście do Arki prawdopodobnie Arka tak na 100% wystartuje dopiero w roku 2019, bo jeszcze w 2018 musimy skończyć takie sprawy formalne, jak na przykład remont do doposażenia ośrodka.
To wyjaśnijmy naszym słuchaczom, o co chodzi z tą Arką.
To, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Są osoby niepełnosprawne intelektualnie, które zamieszkają razem z osobami zdrowymi. Jeżeli ich rodzice nie czują się na siłach, jeżeli ich rodzice odejdą, chodzi o to, żeby miały prawdziwy dom, czyli po prostu były tam od rana do wieczora. Mają już tam przygotowane sale do gier, do zabaw, do zajęć. Mogą korzystać też z warsztatów terapii zajęciowej. Więc chodzi o to, żeby one nie zostały same, żeby to życie było jak najnormalniejsze.
I jeszcze wróćmy, bo też to obiecaliśmy, do słynnych skarbonek wielkopostnych.
Ruszamy już 14 lutego. To się tak w tym roku nakłada, że i Środa Popielcowa i Walentynki tak trochę niezręcznie się łączy. My w Środę Popielcową zawsze ruszamy z Jałmużną Wielkopostną. Zachęcamy do tego, żeby z parafii albo od nas Caritas odebrać takie papierowe skarbonki, które chyba większość z nas kojarzy, szczególnie tych ludzi, którzy są około 30 roku życia, kojarzy na przykład z podstawówek, gdzie na lekcjach religii można się było w nie doposażyć. I zachęcamy, żeby przez okres Wielkiego Postu w ramach wyrzeczeń pomyśleć o potrzebujących i złotówkę, dwie, pięć co jakiś czas do takiej skarbonki wrzucić, żeby po pierwsze rzeczywiście sobie czegoś odmówić, żeby czuć, że się ten Wielki Post jakoś tak przeżyło przede wszystkim modlitewnie, ale też żeby to był naprawdę post, ale też żeby pomyśleć o drugim człowieku, bo to chyba jest najważniejsze.
Jaką popularnością cieszy się taka akcja? Bo rzeczywiście tutaj trzeba wykazać się chyba taką olbrzymią samodyscypliną, tak. Bo tu nikt nie stoi nad głową, tu wszystko ma się w swojej głowie i w swoim sumieniu, prawda?
To można się zorganizować jako rodzina na przykład. Myślę, że to jest świetny pomysł. Nie musi być takich skarbonek 5 czy 3 w każdym pokoju. Wystarczy, że jest jedna, do której wrzucają choćby jakieś groszaki wszyscy członkowie rodziny. Takich skarbonek my rozdajemy przynajmniej kilkanaście tysięcy w ciągu roku. I w takich ilościach one do nas wracają, więc są ludzie, którzy chcą w taki sposób się pościć, o tak to ujmijmy.
Caritas Archidiecezji Białostockiej ma już prawie 30-letnią historię. To mnóstwo doświadczeń, mnóstwo lat, mnóstwo ludzi, którzy przewinęli się przez sam Caritas i podopiecznych. Czy są w waszych planach jakieś wyjątkowe wydarzenia, czy też może projekty, które gdzieś tam jeszcze ciągle są dopracowywane, a które byłyby czymś wyjątkowym i wielkim?
23 stycznia kończymy dokładnie 27 lat. Pewnie w ciągu najbliższych 3 lat będziemy się nad tym zastanawiać bardziej, jak już do tej 30 się zbliżymy, jakby to jakoś szczególnie podsumować. Nie, w tym roku chcemy mieć pewność, że mamy płynność, o tak, że każda z naszych placówek, instytucji, które prowadzimy, ma takie... ma taki spokój, że wiemy, że wszystko będzie dobrze, że dotrwamy. Myślę, że to, że zakończymy Metanoję, da nam taki spokój wewnętrzny i potem będziemy o kolejnych ogromnych projektach myśleć.
A z punktu widzenia takiej organizacji jak Caritas, jacy jesteśmy jako społeczeństwo? Brakuje czy też nie brakuje ludzi, którzy chcą nieść pomoc i takich, którym ta pomoc powinna być udzielona?
To się też... My na to patrzymy czasem indywidualnie, dlatego że zgłosiła się, powiem o konkretnym przykładzie, zgłosiła się do nas kobieta, starsza pani, która chce nam oddać swoje mieszkanie. Więc trudno mi powiedzieć, że my jako społeczeństwo pomagamy albo nie, no bo są tacy, którzy oczywiście się odwrócą i powiedzą, że wspierają inne organizacje, ale są ludzie na tyle hojni, że właśnie u schyłku życia przychodzą i mówią, to tylko mieszkania, dla was to konkretna pomoc. Jeżeli się to mieszkanie spienięży po mojej śmierci, to wy pomożecie całej rzeszy ludzi, którzy tego potrzebują. Jeżeli mam generalizować, to rzeczywiście brakuje tych, którzy chcą pomagać długofalowo. Zachęcamy do zostania honorowym dawcą dobroci i co nas zaskoczyło, ruszyliśmy z tą akcją tak porządnie w tym roku i rzeczywiście jest odzew. To znaczy, że ludzie się chętnie deklarują do tego, żeby coraz chętniej, do tego, żeby pomagać stale, czyli raz w miesiącu przelewać, bo na tym polega bycie honorowym dawcą dobroci. To znaczy, że przelewamy na konto Caritas raz w miesiącu jakąś kwotę. I większość ludzi przelewa kwoty drobne. To jest 10-20 zł, ale dla nas to nie ma znaczenia, bo jednak chcemy zachęcić, nauczyć, też pokazać, że to jest wartościowa pomoc. Nawet może bardziej wartościowa.
Bo najczęściej z tych drobnych datków
dokładnie,
tworzą
składają się
te
wielkie dzieła i wielkie kwoty.
Tak jak w przypadku 1%.
Tak jak w przypadku 1%. Tym bardziej, że 1% to jest taka bardzo specyficzna. To takie bardzo specyficzne działanie i przekazywanie nam pieniędzy, dlatego że każdemu się właśnie wydaje, że 1% to w przypadku niektórych ludzi kilka czy kilkanaście, może kilkadziesiąt złotych, ale kiedy zsumujemy to, niech to będzie 30 zł razy 1000 osób, to są już, prawda, tysiące. A to jest o tyle ważne, że Caritas potrzebującym, bo tak na taką... Na taki KRS przekazujemy pieniądze, jeżeli chcemy wesprzeć Caritas Archidiecezji Białostockiej. Caritas potrzebujący ma bardzo specyficzny statut, który określa to, że żaden grosz nie może wypłynąć na coś innego niż pieniądze potrzebującym. To znaczy, że nie wpływa na żadne wypłaty, na żadne reklamy. Nawet księgowe nie biorą pieniędzy za to, że takie pieniądze księgują, że rozliczają czyjeś pity. Wszystko, co wpłynie na 1%, jest przekazane tym, którzy tego potrzebują.
No to potrzebna nam kolejna mobilizacja, bo co roku tych dzielących się 1% przybywa, więc miejmy nadzieję, że również państwa, naszych słuchaczy zachęciliśmy do tego, żeby w tym roku również o tym nie zapomnieć. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziś moim gościem była pani Aleksandra Toczydłowska, rzecznik Caritasu Archidiecezji Białostockiej.
Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.